Chwała Bogu, bracia i siostry, o, chyba lepiej mnie. Chwała Bogu, witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj zadać nam kilka pytań. To będzie właściwie wiele pytań, ale będzie to... Będą to pytania, na które oczywiście będziemy odpowiadać sobie wewnętrznie. Nie oczekuję tu odpowiedzi podniesionych rąk, bo to nie o to chodzi. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się wspólnie i indywidualnie nad tym, kim jesteśmy. Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad takim stwierdzeniem? Kim jestem? Czy próbowaliśmy siebie określić, kim jestem? Kim jestem jako mąż, kim jestem jako żona, kim jestem w pracy, kim jestem jak prowadzę samochód, kim jestem między znajomymi, kim jestem między braćmi, kim jestem w kościele. I tak moglibyśmy zadawać te pytania i zadawajmy sobie te pytania w trakcie tego czasu, w którym mam ten przywilej mówić, ale też zadawajmy je sobie codziennie, bo to jest ostatnie tygodnie właściwie, to jest coś, co we mnie tak pulsuje i ciągle mnie pyta, kim jestem. I ponieważ próba odpowiedzi na to, kim jestem, moglibyśmy określić to jako słowo tożsamość, czyli mam jakąś tożsamość, to kim jestem oznacza, że mam jakąś tożsamość. Więc spróbujmy na razie określić, czym jest tożsamość, używając definicji słownika języka polskiego, bo warto na to zerknąć. Jeden z punktów tożsamości mówi, że ta nasza tożsamość są to fakty, cechy, dane personalne, pozwalające zidentyfikować nas jako osobę. Lub inna definicja tożsamości mówi to o tym, że tożsamość moglibyśmy podzielić na indywidualną i społeczną, że ta tożsamość indywidualna to jest to, co charakteryzuje się świadomością własnej osoby, poczuciem odrębności, wiedzą o swojej niepowtarzalności, indywidualnych cechach odróżniających wybraną jednostkę od innych, ale również to też przyjęcie opinii i otoczenia na swój temat. Lub tożsamość społeczna, to świadomość identyfikacji nas jako jednostki z grupą społeczną, kulturą. Więc na tożsamość składa się pewna liczba przynależności, jak płeć, wiek, narodowość. To jest takie duże hasło tożsamości. Jednak i tak mógłbym powiedzieć dzisiaj o sobie. To będzie najłatwiejsze. To będzie najłatwiejsze zadanie, najłatwiejsza odpowiedź, kim jestem. Tak bym powiedział, że jestem człowiekiem, jestem częścią społeczeństwa, jestem odrębną jednostką, mam na imię Patryk, mam 42 lata, mieszkam niedaleko w Juszkowie. Mam żonę, często, ktoś o mnie mówi, ale też tak dzisiaj powiem, często się uśmiecham. Niektórzy mówią, że zawsze jestem uśmiechnięty, nieźle jakoś tam gotuję podobno, lubię to, jestem szczery, otwarty, nienawidzę się nudzić. I tak, i właściwie można by powiedzieć, że to jest jakaś moja próba określenia tożsamości i ona w jakiejś części pewnie jest prawda, niektórzy to pewnie potwierdzą. Czyli tak, to co powiedziałem jest prawdziwe, ale to co powiedziałem ma służyć tylko jedynie krótkiej ilustracji. Ma być takim wprowadzeniem w zadanie sobie pytania, ale zupełnie w innym kontekście. Pytania, które właśnie, jak powiedziałem na początku, często zadaję sobie w tej mojej codzienności, kim jestem jako chrześcijanin, jako człowiek Bożego Kościoła, jako brat, który stoi i usługuje Słowem Bożym, jako przyjaciel, jako tata, jako mąż, ale przede wszystkim i najważniejsze, kim jestem jako uczeń Jezusa. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tą naszą indywidualną tożsamością względem Jezusa. Słowo tożsamość jest tu kluczowe, ja do tego wrócę później. Natomiast, więc jakie jest nasze prawdziwe ja w kontekście Słowa Bożego? Przetestujmy się dzisiaj. Zróbmy sobie taki sprawdzian. Jak napisał Tozer w swojej książce, Tozer pojawia się tutaj dosyć często, czytamy go. I też przyszedł mi ten obraz, żeby użyć fragmentu jego książki. W książce Niezwykły chrześcijanin Tozer napisał, że jedną z największych tragedii jest fakt, że ludzie wierzący rzadko wiedzą, kim są naprawdę ich bliźni i co gorsza, a ogólnie znają dobrze też samych siebie. Powodem jest ukrywanie samego siebie i chodzenie w czymś w rodzaju maski. W związku z tym wielu wierzących ma o sobie bardzo dobre zdanie, podczas gdy dowody mówią zupełnie inaczej, a nasze samozadowolenie skutecznie hamuje wszelkie działania, aby znaleźć lekarstwo na nasz stan. A do lekarza pójdziemy dopiero wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. I apostoł Paweł w liście do Koryntian w rozdziale 11, w wersetach 31 i 32 mówi tak: bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Tak sądzeni przez Pana jesteśmy, karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. To jest to słowo, które zachęca nas do tego właśnie, żeby dzisiaj zadawać sobie to pytanie, kim jestem, żeby zacząć badać siebie, kim jestem, osądzać samego siebie, kim jestem codziennie. Ponieważ nasz prawdziwy stan moralny i duchowy może zostać ujawniony tylko przez Ducha Świętego i Słowo, tym bardziej zapraszam do przetestowania naszych pragnień, naszych myśli, tego, jak spędzamy wolny czas, tego, za czym tęsknimy, tego, na co może wydajemy też pieniążki. I w odpowiedzi na to pytanie, kim jestem, chciałbym, abyśmy wspólnie przeszli przez takie trzy główne etapy kreowania swojej tożsamości, bycia chrześcijaninem, rozpoczęcia tej drogi, pójścia za Jezusem i trwania w Jezusie. I taką główną myśl widzę w liście Pawła do Kolosan, rozdział 3. Od wersetu 1 do wersetu 2. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. List do Kolosan to list, który zawiera bogatą naukę na temat życia chrześcijańskiego, a rozdział 3 to głównie obowiązki wierzącego. To są pewne przywileje, ale są też pewne obowiązki. A tu widzimy, że zostaliśmy też do czegoś powołani, do czegoś wzbudzeni. Zostaliśmy powołani, przystąpiliśmy do zupełnie nowego życia, to znaczy do życia zmartwychwstałego w Jezusie Chrystusie. I już drugi rozdział wersetu listu do Kolosan 2:12 mówi: ponieważ zostaliście wzbudzeni z Chrystusem. I tak etap pierwszy, punkt pierwszy, będą trzy, pozwoli nam to trochę się usystematyzować. Etap pierwszy to tak zwane duchowe dzieciństwo. Czyli dziećmi są ci, którzy wiedzą o przebaczeniu grzechów. To są ci, których Bóg stał się ojcem. To są dwie rzeczy, które wszystkie dzieci muszą poznać na początku, czyli my, poznając i będąc wzbudzeniem, to jest nasz podstawowy fundament i punkt wyjścia dla chrześcijańskiego życia, do kreowania naszej nowej tożsamości, budowania swojego nowego ja. I nie ma szans na żaden wzrost duchowy, nie ma szans na żadną możliwość rozwoju dalej, jeżeli nie zbudujemy na tym fundamencie, jeżeli to się w naszym życiu oczywiście nie zadzieje. Pierwszym liście Jana 2:12 pisze do was dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. To jest to pierwszy krok wiary. Zdecydowaliśmy się, tak jak tu siedzimy, wierzymy, lub może ktoś się zdecyduje, żeby przyjść do Jezusa. Pierwszy krok wiary, przyjść do Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy. Pierwszy krok to dopiero decyzja. Wspaniały czas lekkości, uwolnienia, wyjątkowego pokoju, radości. Każdy z nas, mam nadzieję, jak tu siedzi, doznał tego. Ja tego doznałem. To jest czas, kiedy się człowiek unosi nad ziemią. Stan szczególnego uwolnienia. Ci, którzy mówią tylko z kolei o przebaczeniu i o tym, jak Bóg jest dobrym Ojcem, który troszczy się o wszystkie nasze ziemskie potrzeby, uzdrawia choroby, wspiera nas i na tym kończy, są jak dzieci. Oznacza to, że zatrzymują się lub zatrzymali się na tym etapie pierwszego kroku. My wszyscy od tego zaczynamy, ale nie możemy na tym pozostać. I tu pojawia się krok drugi. Przechodzimy do pewnego okresu dojrzałości lub powinniśmy przejść w Twojej tożsamości do okresu dojrzałości. Ten pierwszy krok, czyli przyjście, nie oznacza pójścia. Drugi krok to jest pójście, czyli nie początek, nie koniec, może środek. I to jest to pytanie, które ja sobie zadawałem. Gdzie ja poszedłem? Czy ja poszedłem? Czy ja idę? W którym miejscu jestem dzisiaj na tym drugim etapie? Ile czasu mi zajęło to przyjście i trwanie w przyjściu tylko, a ile zajmuje mi pójście? Nie rozumiałem tego. Był taki moment, że tego kompletnie nie rozumiałem. Przyszedłem, doznałem odkupienia, ale był okres, w którym długo tylko tym trwałem. I tak można w nieskończoność, tylko czy to jest zgodne z powołaniem? Bo tu jest napisane, tak jak czytaliśmy w tej głównej myśli, zostaliśmy razem z Chrystusem wzbudzeni i mamy zabiegać o tym, co na górze. Drugi krok jest związany z faktem podjęcia pierwszej decyzji. To jest zobowiązanie do życia zgodnego z powołaniem. Tak czytamy w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału właśnie do Kolosan. Ale co oznacza pójść za Jezusem? Musimy już na początku tej próby odpowiedzieć sobie na jedno pewne pytanie. I właściwie uświadomić sobie jedną pewną rzecz. Pójść, bo spotykamy Jezusa w twoim życiu, to jest moment przyjścia. Ale pójść za Jezusem oznacza być w innym miejscu niż na początku, bo Jezusa nie ma w tym miejscu, w którym go poznaliśmy. On nie jest obrazem, nie jest ikoną, nie jest figurą, nie jest rzeźbą, jest żywym Bogiem, za którym my mamy pójść, czyli musimy się przemieścić, musimy pójść do przodu. To oznacza pójście. Iść za Jezusem to iść tam, gdzie On przebywa. Iść za Jezusem oznacza być tam, gdzie Pan nas posyła, bo On tam jest i na nas czeka. Wraz ze swoją wolą i pełnym wsparciem. Iść za Jezusem oznacza życie zgodne z powołaniem. To życie, o którym czytamy między innymi w liście do Efezjan. I tu się zatrzymamy, przeczytamy sobie 11 wersetów 5 List do Efezjan, 5 rozdział. Od wersetu 1 do wersetu 11. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie, Bogu, na ofiarę, niczym piękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystości lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie. Nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom, zamiast Bogu nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami, to właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co miłe Panu, nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. I przejdziemy teraz tak przez te wersety. Pierwszy werset. Naśladujcie Boga. Naśladowanie Boga. Co oznacza naśladowanie Boga? Kim jestem w naśladowaniu Boga? Ja dzisiaj rozumiem to naśladować, to znaczy przebaczać sobie wzajemnie. Bóg przebaczył w Chrystusie teraz. Kim ja jestem w tym? Wy bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. Pierwszy werset, przebaczenie. Werset drugi oznacza chodzić i żyć w miłości. To oznacza oddawać siebie innym. Jaki jestem w tym? Czy oddaję siebie innym? Jaka jest nasza gotowość oddawania siebie innym? Czy zadawaliśmy sobie ostatnio to pytanie może? Rozejrzyjmy się dookoła. Teraz, może po nabożeństwie, może w domu. Pomyślmy o tym. Czy miłujemy? Czy jesteśmy w stanie usłużyć innym? Czy może jednak, jak już kogoś niekoniecznie lubimy, to powstaje pewien opór. I ja przyznaję z drżeniem serca, że nie jest mi to obce uczucie. I kiedy zadawałem sobie to pytanie, było mi wstyd. Jest mi wstyd, że czasami czuję opór. Jaka jest gotowość nasza? Wiemy, że to kosztuje poświęcenie. Wiemy, że jest to jakiś wysiłek. Wiemy, że pomaganie innym może być wyrzeczeniem. Może rezygnowaniem z własnych potrzeb. Może z własnego wolnego czasu. Może będziemy musieli wykazać trochę więcej empatii i bezinteresowności, ale do tego też jesteśmy powołani, więc zadajmy sobie to pytanie, kim jestem dzisiaj? Werset trzeci. Szczególnie silny, mam wrażenie, w obecnych czasach i taki wymowny. Mówi o nieczystości seksualnej i zdecydowanemu oddzieleniu się od tego. A jak się rozejrzymy, gdzie zdąża dzisiaj ten świat, który normalizuje i legalizuje związki homoseksualne, które właściwie stają się normą, kiedy pojawiają się hasła gender, LGBT, kiedy wspominana już tydzień temu i coraz częściej pornografia zalewa internet i jest dostępna jak nigdy, ba, nawet to się staje formą w umiarkowanym cokolwiek, to znaczy w sposobie może być traktowana jaka forma terapii, leczenia. W ogóle to się czasami nie mieści w głowie. A werset trzeci mówi wyraźnie, że musimy się od tego odciąć. Choć grzech nieczystości, bo mówiliśmy przed chwileczką o moralności, niemoralności, to grzech tej i nieczystości, to grzech nieczystości kojarzony jest głównie z tą częścią seksualną, natomiast zgodnie z nauczaniem Jezusa człowieka czyni nieczystym wszystko, co pochodzi z jego serca i wiąże się ze złym postępowaniem. Tak mamy napisane w Ewangelii Mateusza w 19 wersecie. Werset 5. Tego możecie bowiem być pewni. Ten werset ten wyraźnie mówi, że możemy być pewni, że osoby rozwiązłe, czyli nieskromne, nieumiarkowane, chciwe, zniewolone między innymi seksualnością, chciwością, która jest bałwochwalstwem, ponieważ wynosi człowieka ponad Boga. I tu wiemy, że te osoby nie będą miały udziału w Królestwie Chrystusa. Werset 6 i 7. Kim jestem? Wersety mówią, że chrześcijanie nie powinni dać się zaślepić zwodniczym dysputom, czyli dyskusją, rozmową, często polemiką, wymianą zdań. I mówi, abyśmy nie mieli żadnego udziału w próbie zalegalizowania tego, o czym mówi, tego, co Biblia wyraźnie wspomina i nazywa grzechem. w dzisiejszych czasach może być to szeroko pojęty stosunek do, znowu trudno uciec od tego, ale niemoralności seksualnej, otwartości na wszystkie formy życia przedmałżeńskiego, pozamałżeńskiego. Właściwie to już jest normą. To już dzisiaj nie dziwi w tym świecie. Ale coraz częściej widzimy marsze równości, różowe święta. Świat poszedł dalej, legalizując to, co było jeszcze niedawno nie do pomyślenia. Świat zaprasza nas do spotkania z osobami, z przedstawicielami różnych organizacji społecznych, działając na rzecz praw człowieka, dając nam bezpłatne porady psychologiczne, wiele innych, żebyśmy pewne rzeczy uznali za normę. A to nie jest normą. I często ludzie wierzący się w to dają uwikłać, dają się wpleść w takie bezsensowne polemiki. A to nas, Biblia nas wyraźnie od tego oddziela i mówi nie. Werset 8 mówi, że byliśmy w ciemności, teraz kiedy utożsamiamy się z Jezusem, naśladujemy Go, przebywamy tam, gdzie On jest. On jest światłością w Panu i my powinniśmy postępować jak dzieci światłości. Więc jaki owoc wydajemy? Moglibyśmy przejść płynnie do wersetu 9. Wszystkie formy dobroci, prawdy, sprawiedliwości, jak cierpliwość, miłość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, życzliwość. To jest owoc światłości, to powinniśmy wydawać. W nawiązaniu do dobrego owocu, jak wydajemy w tym wersecie, też widzimy kolejny krok dalej, bo oprócz wydawania owocu, winniśmy się skupiać na tym, co jest miłe Panu. Jak to rozumieć? Kim jestem, że mam być miły Panu? Czy poddaję swoje myśli Panu? Czy może nie? Czy maska? Czy zastanawiam się, co by było, co by pomyślał Pan Jezus wtedy, kiedy myślę o takich podstawowych rzeczach, nie wiem, kupno samochodu, nie wiem, o rozrywce, o przyjaźniach, o znajomości. Czy nie jest to tak, że często kalkulujemy, jechać, nie jechać, pojechać na wczasy zborowe, czy nie pojechać, wystarczy urlopu, czy nie wystarczy urlopu? A jak wydam na wczasy zborowe, to może nie pojadę gdzieś tam. Możemy mieć takie. Ale kim jestem w tym? I kim powinienem być? I gdzie powinienem być? Gdzie jest moje miejsce? Werset 11. Z tego wersetu dowiadujemy się, że wierzący nie powinni mieć też nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Tymczasem, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, to więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie próżni w swych dążeniach. Tacy ludzie usprawiedliwiają swój grzech i nie szukają wyjścia z niego. Paweł mówi do nich, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, werset 18. Jak oni stali się tak ślepi i ciemni? Popadli w ślepotę, która przychodzi w tych, którzy oddają się grzechowi. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Werset 19. Wersety, na podstawie których moglibyśmy zadawać sobie pytanie, kim jestem, i próbą osądu samego siebie, był jedyną częścią określenia postępowania, jakie powinno charakteryzować wierzącego w Panu. Zadanie sobie pytania, czym jest grzech w moim życiu, bo przeszliśmy przez kilkanaście wersetów i przecież wiemy, że to nie jest wszystko. To jest początek drogi. To w jakiś sposób nam ułatwia odhaczenie pewnych rzeczy do zrobienia. Natomiast grzech, to dobrze było zerknąć na oryginalne słowo grzech. Bo z greckiego tłumaczenia grzech, czyli hamartia, pochodzi od strzelania z łuku i właściwie oznacza chybienie celu. I w sensie drogi i pójścia za Panem Jezusem oznacza błądzenie, zaniedbanie. Więc szeroko pojęte grzeszenie, jeżeli popatrzymy z ujęcia tego słowa, czyli chybienie, czyli nietrafienie, czyli błądzenie, powoduje, że się nie przybliżamy, nie idziemy, tylko się oddalamy od Boga. Kiedy błądzisz, ale chciałbyś znaleźć właściwy kierunek, przyjdź do Jezusa. Pójdź za Nim, bądź z Nim. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Podążanie za Jezusem nie oznacza błądzenia. Podążanie za Jezusem oznacza wybranie jednej z wielu dróg. Do Boga prowadzi tylko jedna droga. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak przeze mnie w Jezusa. Tożsamość, o której wspominałem na początku, lub tożsamość, lub utożsamianie jako proces, i tu wracam do tego, że chciałem coś więcej powiedzieć o słowie tożsamość. Spodobało mi się szczególnie jeden synonim tego słowa. Oznacza identyczność. Identyczność, kim jestem. I jak myślę o tym, kim jestem w kontekście Jezusa, myślę sobie identyczność. Czy jestem identyczny, czy ja dążę do identyczności Jezusowej. Czy nie chybiam celu w tym momencie. Etap czwarty, trzeci, przepraszam. Etap trzeci. Może czwarty też będzie, jak ktoś rozwinie tą myśl. Może będzie w niebie. Temat tożsamości, wiecie, to jest, im więcej się zastanawiałem nad tym, to można mówić i mówić i mówić i pewnie moglibyśmy zrobić konferencję na ten temat. Ale o etapie trzecim chciałbym powiedzieć, bo jest ten moment, w którym przyszedłem, poszedłem i co jeszcze? Czego potrzebuję w utożsamianiu się z Jezusem, w tej identyczności Jezusowej? Najlepiej opisują słowa Jezusa w Ewangelii Jana, 15 rozdział i 4 werset. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pętnie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Trwanie w Jezusie, jak rozumiem, oznacza coś wyjątkowego. Szczególną, bliższą relację. Czy możemy mieć szczególnie bliższą relację z Jezusem? W rozdziale 6 Ewangelii Jana Jezus powiedział od 53 wersetu. Jezus im na to powiedział, ręczę i zapewniam. Jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Jezus mówi przez to, że ważne jest przyjście do Niego i konsekwentne chodzenie w Nim, ale również mówi o czymś ważniejszym. Mówi o kolejnym etapie utożsamiania siebie, o kolejnym etapie identyczności Jezusowej, o najbliższej relacji, o połączeniu Jego życia wewnętrznego z naszym życiem wewnętrznym, naszego wewnętrznego życia z Jego życiem wewnętrznym. I będąc w tym połączeniu, mówi o tym, abyśmy przenośni, oczywiście, zaczęli się nim karmić i poić, aby Jezus stał się główną siłą naszego życia, główną energią. Jedzenie i picie, jak wiemy, to jest dosyć proste. To są składniki pokarmowe, które musimy przyjmować codziennie. Przyjmujemy je codziennie jako ludzie, abyśmy mogli żyć i funkcjonować. I to systematycznie, codziennie, kilka razy dziennie. Mamy różne diety, 3, 4, 5, ale wiemy, codziennie. Przykład pokarmu Jezusa przenosi nasze życie codzienne na inny wymiar. Nie ma dla nikogo możliwości trwania w Jezusie, jeśli się nie karmimy, jeśli Go nie spożywamy, jeśli się nie napajamy, nie poimy Jezusem. W takim razie, kim jestem? Czy karmię się Jezusem? Analogia jest prosta. Potrzebujemy pić i jeść Jezusa codziennie, karmić się Jego Słowem codziennie, poić się Duchem Świętym codziennie. Dopiero wtedy będziemy mieli siłę na codzienną drogę, na zmaganie się, na trudności, ale to będzie ten moment, że będziemy mogli stawać się identyczni. Identyczni jak Jezus.